Mam przyjemność rozmawiać z radcą prawnym, mecenasem, członkiem zespołu projektu Twoje prawa w internecie, Michałem Pietrzakiem. A jakie prawa przysługują ofierze cyberprzestępstwa? No bo jednak internet, mamy dużo hejtu i w ogóle dużo się tego dzieje w internecie. No i właśnie jakie prawa przysługują takiej ofierze?
Wiesz co? Zadałaś takie pytanie, które zawiera dla mnie kilka wątków, bo zaczęłaś od cyberprzestępstwa, czyli typowo od przestępstwa, a za chwilę padło słowo hejt, które ja typowo jednak troszeczkę lokalizuję w innej kategorii, czyli bardziej tego hejtu internetowego, takiego powszechnego.
Czyli to się rozróżnia.
Tak, bo przestępstwo to jest jednak przestępstwo w rozumieniu karnoprawnym, czyli jest zawinienie, jest pewna bezprawność czynu, ale w rozumieniu tym karnoprawnym, czyli mamy kodeks karny, w którym mamy ileś tam przepisów i nie każde złe słowo, które my mówimy, które może być dla nas obraźliwe, jest obraźliwe w znaczeniu daleko idącym, aż tak, żeby to objął sąd karny. Czyli mamy hejt, taki klasyczny, który jest sankcjonowany przez dobra osobiste, czyli przez pewną instytucję prawną, z którą wywodzimy z naszego poczucia godności. Artykuły 23-24 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli uważamy, że jakieś słowo na nasz temat jest nieprawdziwe, jest niedopuszczalne, możemy się z kimś procedować o dobro osobiste, nasze indywidualne. Ale są czyny tak głęboko demoralizujące, że są one objęte kodeksem karnym. I to jest na przykład pokazywanie czyichś nagich zdjęć w internecie, to jest na przykład pedofilia, to jest na przykład wykorzystywanie czyjegoś wizerunku, ale nie w kontekście tego, że my ciebie obrażamy, tylko wykorzystujemy twój wizerunek, na przykład jako pani redaktor. Przepraszam, odejdę od twojego przykładu, podam inny przykład. Mamy chore dziecko, robimy zbiórkę nielegalną na te dziecko, wykorzystujemy bez jego wiedzy wizerunek, zbieramy pieniądze na to dziecko. Ludzie w pełni dobrej wiary wpłacają pieniądze, a te pieniądze później znikają na naszym koncie na dalekich Kajmanach. To jest cyberprzestępstwo. Ta granica jest bardzo płynna. Mam nadzieję, że widzowie chwycą pewne myśli, bo tak naprawdę musiałbym teraz jechać punkt po punkcie, każdy taki przykład z kodeksu karnego, żeby się odnieść do każdego przykładu, to trochę nie ma sensu, więc żeby jakoś to tak spuentować. Mamy hejt, mamy naruszenie dobra osobiste, czyli sytuację, kiedy ktoś nas wyzywa, my się z tym czujemy źle, oraz mamy przestępstwa, które są ściśle wymienione w kodeksie karnym i tutaj byśmy już musieli bardzo, bardzo konkretnymi przykładami operować, ale to są te rzeczy takie, które intuicyjnie nam przychodzą na myśl, najcięższego kalibru, już związane z wyłudzeniami pieniędzy na dużą kwotę, ze zniszczeniem czyjegoś wizerunku w sposób taki, który będzie dla niego dotkliwy, który będzie się wiązał na przykład z nielegalnym przerobieniem, wykorzystaniem, pozyskaniem jego danych osobistych i tak dalej, i tak dalej. Czymś innym są przestępstwa, czymś innym jest klasyczny hejt i dobra osobiste.
Okej, dziękuję, że mi to wytłumaczyłeś, bo ja jednak to mieszałam i myślałam, że to jest bardzo, bardzo podobne. To w takim razie w jaki sposób walczyć z hejtem?
Bardzo szerokie pytanie. I to jedno pytanie mogłoby nam znowu zabrać całą audycję, gdybyśmy tak naprawdę w szczegółach chcieli odpowiedzieć tylko na to. I od razu ci, to jest bardzo ważna kwestia, jedną rzecz podpowiem. Pytanie o walkę z hejtem jest jednocześnie synonimem pytania o walkę z anonimowością w internecie, bo przepisy regulujące hejt, one są dosyć szerokie, dosyć dobrze przez sądy prawników przeprocedowane. Możemy bez problemu złożyć pozew przeciwko komuś o naruszenie naszych dóbr osobistych. W przypadkach naprawdę skrajnych możemy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, o stalking, o nękanie. Także w internecie, tutaj jakby nie ma tego rozdziału, więc mamy środki przeciwdziałania i sądy jak najbardziej podejmują te sprawy. Sądy zasądzają odszkodowania przeciwko hejterom. Sam miałem taką ciekawą sytuację, gdzie akurat w sprawie dotyczącej rozwodu, nie sądziłem, że ona się zakończy postępowaniem o hejt, ale reprezentowałem jedną ze stron danego rozwodu. Po zakończeniu tej sprawy, parę dni później wchodzę jakby na swoją pineckę w goglach i czytam opinię na temat mojej kancelarii, gdzie ktoś podpisuje się, że i opisuje moją osobę, że jestem beznadziejnym prawnikiem od spraw rozwodowych, nie polecam, na niczym się nie znam, to jest klasyczny hejt. Szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że ktoś, kto wydawał tą opinię, robił ze swojego łatwo identyfikowalnego konta i okazało się, że to jest druga strona procesowa względem mojego klienta. Więc złożyłem pozew, nie miałem jakby żadnego problemu, żeby wygrać tą sprawę. Jeżeli znamy twórcę, nadawcę hejtu, nie jest źle. To wtedy naprawdę składamy przeciwko niemu prosty proces cywilny, to jest banalne. Problemem jest anonimowość w sieci i wielkim problemem, wielką problematyką jest kwestia samego wyłapania hejtera. Dlatego, że te takie najbardziej szeroko zakrojone platformy społecznościowe na świecie, to są platformy, które działają w przytłaczającej mierze także na Europę, według prawa anglosaskiego, według pewnych wzorców prawnych wychodzących poza Unię Europejską. I kraje, w których są usytuowane siedziby oraz twórcy tych dużych platform, bardzo mocno zastrzegają i cenią sobie możliwość anonimowości swoich przedsiębiorstw, swoich obywateli i trzeba się bardzo mocno natrudzić, żeby uzyskać stosowne dane IP, pewne dane informatyczne pozwalające kogoś namierzyć. Polskie sądy mają związane bardzo mocno ręce i muszą się zwracać o pomoc za granicę, żeby móc uzyskać dane operacyjne dotyczące na przykład danego konta w systemach społecznościowych. Trochę łatwiej ma policja, bo ona może namierzać IP po modemach, po serwerach, ale to też jest bardzo trudne, bo bardzo łatwo jest jakby odłączyć serwer od systemu i już po czasie nie da się dokonać analizy, skąd przepływ danych wyszedł. Więc kto się zna dobrze na dziedzinie informatycznej, łatwo zakamufluje swój, że tak powiem, informatyczny szlak. Kto nie i robi to pod otwartą przyłbicą, ale sprawa jest załatwiona w sposób typowo cywilnoprawny, to i tak sąd będzie miał duży problem, żeby uzyskać jego dane, bo żaden sędzia tego nie powie wprost i żaden sędzia tak nie powie podsądnemu, ale kiedy wpływa pozew do sądu od anonimowego hejtera, przeciętny sędzia wie już, że będzie problem, łapie się za głowę, wie, że będzie musiał się zwrócić do jednego z krajów raczej spoza Unii Europejskiej o szczegółowe dane. Bardzo duża szansa, że dostanie odmowę i sprawa utkwi w martwym punkcie. I tutaj to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ten dziki zachód, no tutaj jest jakby przejaw tego dzikiego zachodu, że tutaj trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby wywalczyć swoje prawa. Może być o to bardzo ciężko i tutaj już troszeczkę wychodzimy spoza dziedziny typowo prawnej, a płynnie przechodzimy do dziedziny marketingu internetowego, bo często dobrym rozwiązaniem zamiast składania pozwu do internetu jest odpowiednie rozegranie danego hejtu od strony biznesowej, od strony marketingowej, od strony zarządzania kryzysem, bo są zupełnie alternatywne środki rozwiązywania danej sytuacji. Dużo łatwiej niż namierzyć hejtera jest po prostu jakiś niekorzystny wpis usunąć z platformy internetowej. I tutaj też mamy całkiem fajnie rozbudowane przepisy, jak to robić. W bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli weźmiemy jakąś platformę internetową, czy to będą social media, czy bardziej klasyczne rozumiane gazety, blogi, jakieś platformy informacyjne w internecie, one bardzo prosto odpowiadają za hejt internetowy jeszcze według przepisów nie dotyczących internetów, ale jeszcze starego, oldschoolowego prawa prasowego. Bo kiedyś było w ten sposób, że jeżeli ktoś napisał komentarz na nasz temat w gazecie, mogliśmy żądać usunięcia, sprostowania. I dokładnie cały czas te same przepisy mają zastosowanie w internecie. Żadna platforma internetowa nie odpowiada bezpośrednio za komentarz, który jest opublikowany na nasz temat w sekcji komentarzy. Ale każda platforma odpowiada za nieusunięcie danego komentarza, jeżeli wykażemy, że dany komentarz jest fałszywy, jest niesprawiedliwy, nie odnosi się do faktów albo wprost nas obraża. Więc czasami hejtera jest bardzo trudno złapać, namierzyć, ale sam wpis z dużej platformy internetowej jest łatwy jakby do usunięcia i w tą stronę musimy iść. A jeszcze z innych ciekawostek, to jeszcze musimy się w ogóle czasami zastanowić, chociaż tu już wchodzę w bardzo mocne kulisy pracy z celebrytami, z pracy z dużymi markami biznesowymi. Czy wbrew pozorom nie uda się jakby odwrócić hejtu na naszą korzyść, bo stare powiedzenie, że nieważne jak mówią, ważne, żeby nie przekreślali nazwiska, cały czas jest bardzo aktualne, a na niczym się tak nie buduje zasięgu w internecie, jak na hejcie, jak na negatywnych komentarzach i wielu początkujących, czy to polityków, czy osób, które w różnych branż dążą do rozgłosu, czy celebrytów, celowo wzbudza różne internetowe burze, wrzuca dużo bardzo kontrowersyjnych treści, a często, co już naprawdę jest na dużym offie mówione, nawet i liczy się z zapłatą jakichś odszkodowań w przyszłości, bo przez sam fakt, że na tej jednej aferze, której będzie płacił jakieś odszkodowanie potencjalne, uzyska takie zasięgi na tym, że to mu się zwróci kilkukrotnie w przyszłości, zwłaszcza jeżeli planuje długofalową działalność w internecie. Więc robiąc jakieś takie podsumowanie, obok prawnika, który się zajmuje gdzieś tam prawem internetowym, fajnie mieć chyba, albo być może z czasem kwestia ocenna, albo może nawet jest to jeszcze ważniejsze, fajnie mieć marketingowca, który umie rozegrać daną tematykę w taki sposób, żeby przekuć ten hejt na naszą korzyść.